drodzy braterstwo, dzisiejszy wykład będzie kontynuacją wykładu, jaki zacząłem mówić już jakiś tam czas temu w zborze u nas. Dwie części do tej pory tego wykładu się odbyły. I dzisiaj będzie część trzecia, mam nadzieję, że ostatnia, kiedy uda nam się temat pokoju zakończyć, bo zastanawiamy się właśnie nad tą zaletą charakteru, jaką jest pokój, jaką jedną z tych 12 głównych zalet, jakie posiada człowiek. I tak do tej pory było dwie części, także poszukam teraz daty, bo tutaj miałem zapisaną. O właśnie, druga część była 25 lutego, więc teraz kiedy będziemy mieli kontynuację, więc pokój sobie definiujemy jako spokój wewnętrzny, stan wolny od trwogi i lęków. O takim właśnie pokoju mówimy. Można by powiedzieć, że jest to odpoczynek serca i umysłu, który nie trapi się, nie martwi się. No bo przeciwieństwem pokoju to jest niepokój. Każdy człowiek wie, co to jest niepokój, bo każdy przeżywa przynajmniej czasami różnego rodzaju niepokoje w swoim życiu, troski, zmartwienia, które właśnie zabierają ten pokój. Przywilejem dzieci Bożych jest właśnie posiadanie pokoju w swoim sercu i w umyśle, pokoju opartego na Bogu. Bo są różne, można odczuwać różne rodzaje pokoju. Mówiliśmy o tym więcej, że można mieć pokój tego świata, który oparty jest na ziemskim powodzeniu. Bo jeżeli takiemu przeciętnemu człowiekowi tego świata, przez przeciętnego człowieka mam na myśli człowieka, który albo nie wierzy zupełnie w Boga, albo wierzy tak nominalnie, czyli żywi jakieś tam przekonanie, że Bóg istnieje, ale tak naprawdę to się tym nie przejmuje i w żaden sposób nie, albo w minimalny tylko sposób rzutuje to na jego życie, no to ktoś taki może też cieszyć się pokojem, przynajmniej w pewnych okresach swojego życia. Jest to pokój tego świata, który jest oparty na ziemskim powodzeniu, że jeżeli wszystko idzie dobrze w jego życiu, jest zdrowy, dobrze mu się powodzi, ma rodzinę, przyjaciół i wszystko się układa, no to można powiedzieć, przeżywa też pokój, czyli jest w stanie wolnym od trosk i zmartwień, no bo w sumie czym mógłby się martwić? Chociaż wiemy, że wśród ludzi różne sytuacje się zdarzają i są też tacy ludzie, którzy nie mają prawdziwych powodów do zmartwień, bo też wszystko w ich życiu jest dobrze, ale i tak się zamartwiają, bo taką skłonność posiadają, że ciągle mają troski i zmartwienia, chociażby o to, że ten stan obecny dobry może się skończyć w każdej chwili, bo jakieś nieszczęście może się przydarzyć, które im ten pokój zabierze i potrafią się też tym martwić. Zazwyczaj ludzie, gdy dobrze im się powodzi, to przeżywają, odczuwają jakiś tam pokój, tylko jest to pokój tego świata. My, mówiąc o pokoju i o tym dążeniu do pokoju, mówimy o innym rodzaju pokoju, o pokoju opartym na Bogu, nie opartym na ziemskiej pomyślności. Bo takim pokojem Bożym można się cieszyć w każdych warunkach, nie tylko gdy wszystko idzie dobrze, ale też można powiedzieć, gdy wszystko idzie źle. To wtedy jest sztuka mieć spokój, odpoczynek serca i umysłu i nie trapić się w takich sytuacjach, kiedy właśnie wszystko układa się źle. A to, co widać na horyzoncie, to jeszcze gorsze od tego, co teraz. I to w takim stanie mieć pokój, no to już świat takiego pokoju nie może dać. Taki pokój może dać tylko nasz Pan. I nasz Pan, będąc tutaj na ziemi, tak mówił do swoich uczniów, że pokój mój daję wam. Nie taki, jak świat daje, ja wam daję. Czyli zaznaczał, że jest pokój tego świata, i który można mieć, którzy ludzie tego świata potrafią się cieszyć. Ten pokój tego świata, jego największą wadą jest to, że jest on nietrwały. bo on musi mieć szereg warunków zewnętrznych spełnionych, żeby można było się nim cieszyć, a te warunki prędzej czy później ustaną. Bo ziemskie powodzenie może się skończyć, a nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, jest tak urządzony i zabezpieczony na 50 sposobów, ma ubezpieczenia od wszystkich nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć, od krachów na giełdach finansowych, inwestycje w każdy możliwy fundusz, w każdym banku lokaty, więc na pewno wszystkie nagle nie upadną i się to wszystko mu nie zawali. No i tak ten pokój mu się skończy, bo są pewne rzeczy, przed którymi człowiek nie jest w stanie się nie zabezpieczyć, chociażby choroby i starość. To na pewno dopadnie każdego. Jest to związane niedołęstwo ze starością, słabość. Każdego to spotka i wtedy, jeżeli ktoś miał pokój tego świata, oparty na tym, że dobrze mu się żyje w jego cielesnym, ziemskim życiu, to ten pokój się zawali, więc nawet gdyby żadne straszne wydarzenia na tym świecie się nie wydarzyły, to naturalnym biegiem spraw, w wyniku działania klątwy, jaka ciąży nad ziemią i nad każdym człowiekiem, która stopniowo, powoli każdego do śmierci doprowadza, to i tak ten pokój utraci i wtedy może przeżywać te smutki i rozterki jeszcze większe niż ktoś, komu tak dobrze się w tym życiu nie powodziło, bo sobie on pomyśli, zgromadziłem taki wielki majątek, jest mi tak dobrze, aż mam wszystko zostawić, bo jak się umiera, no to już nie będę mógł z tego korzystać i cieszyć się życiem, tak jak cieszyłem się do tej pory, czy tak jak cieszyłem się, kiedy byłem młody, zdrowy i miałem silny organizm i mogłem korzystać z tego wszystkiego, co było na wysięgnięcie mojej ręki i ktoś taki tym bardziej może popadać w rozpacz z tego powodu, więc nie o takim pokoju my tutaj mówimy. Mówimy o pokoju opartym na Bogu. Poprzednim razem w drugiej części mówiłem dużo na temat pokoju z Bogiem, czyli pokoju, jaki wynika, który można uzyskać dzięki wierze w usprawiedliwienie, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, że pokutuje grzesznik, który jest w stanie wrogości z Bogiem i nie może być przyjaźni między nimi, bo doskonałość, świętość Boga nie znosi grzeszności grzesznika, a grzeszność człowieka sprawia, że też Bóg jest mu nie na rękę, więc nie ma pokoju między nimi. Natomiast taki grzesznik, który nie jest zadowolony z tego stanu, który chciałby ten pokój z Bogiem osiągnąć, to poprzez pokutę, żal za swoje grzechy, poprzez wiarę w Jezusa, może dojść do stanu usprawiedliwienia. I wtedy osiąga coś, co nazywamy pokojem z Bogiem. Bóg nie patrzy już na niego jako na grzesznika, ale na kogoś w rodzaju przyjaciela. Tak jak Abraham w starożytności dzięki swojej wierze też otrzymał świadectwo, że się Bogu podobał i został nazwany przyjacielem Boga, bowiem nie było stanu wrogości między nimi. Tym bardziej teraz, dzięki zasłudze Jezusa, dzięki Jego ofierze, grzesznik przychodzący z wiarą do Boga dostępuje usprawiedliwienia i tak jak to mówi Rzymian, usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. I to jest właśnie ten pokój z Bogiem. O nim mówiliśmy ostatnio, a dzisiejszy wykład ma być poświęcony najwyższemu rodzajowi pokoju, jaki istnieje, a moglibyśmy powiedzieć, we wszechświecie. Bo jest to pokój Boży. Nie pokój z Bogiem, tylko pokój Boży. I dlaczego mówię, że jest to najwyższy rodzaj pokoju we wszechświecie? Bo jest to przede wszystkim pokój, jak sama nazwa wskazuje, jaki posiada Bóg. A ponieważ On jest najwyższą istotą, w związku z tym wszystkie uczucia, które ma, wszystkie zalety charakteru, to co my nazywamy przymiotami charakteru, łaskami, czy też atrybutami, czasami te największe nazywamy, to w nim występują w najwyższym stopniu. Więc jest to najwyższy rodzaj pokoju, jaki istnieje, bo są różnego rodzaju pokój ludzie mogą odczuwać, ale pokój Boży jest najwyższym rodzajem pokoju. Jest to najgłębszy rodzaj pokoju i Biblia mówi, że Bóg taki pokój posiada. Gdybyśmy zobaczyli do Filipian 4 rozdziału, tam przede wszystkim może zacznijmy na początek od, tak bym powiedział, chyba najbardziej znamienitego wersetu mówiącego o pokoju. To będzie Filipian 4:7. Jeśli zobaczymy do Filipian 4:7, to przeczytamy tam takie słowa na temat pokoju. A pokój Boży, czyli jest coś takiego jak pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, czy też jak mówi Biblia Gdańska, wszelki rozum, czyli a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie ten głęboki rodzaj pokoju, zwanego pokojem Bożym. Dwa wersety dalej, w wersecie 9 czytamy, że Bóg taki pokój posiada. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. W jaki sposób będzie z wami? No, chociażby, skoro mówimy tutaj wcześniej i teraz jest mowa o pokoju, werset 7 obiecywał, że ten pokój Boży będziecie mieli, to Bóg w pokoju będzie z wami, obdarzając was takim pokojem, jaki on sam przeżywa. A gdybyśmy się zastanowili, czy Bóg się martwi? Czy Bóg przeżywa niepokój, troski, rozterki i martwi się, co to będzie? Czy wszystko się uda? A może się nie uda? Mam taki bardzo plan na rozciągnięty, realizacja na całe tysiąclecia. Bardzo wiele różnych elementów w tym planie jest i sobie myśli, powiedzmy tak, miliony elementów w tym planie, wszystko musi zagrać. A może któryś element nie zagra, a na dodatek mam przeciwników tego planu, jest szatan, są upadli aniołowie, może przeszkodzą w realizacji któregoś z tych planów i to wszystko mi się zawali. Czy Bóg się tak martwi? No wiemy, że się nie martwi, bo posiada pokój Boży. I takim pokojem, żeby nie martwić się o cokolwiek, co mogłoby się wydarzyć w naszym życiu, chce nas obdarzyć. Bo mówi, że werset 7 obiecuje z 4 rozdziału do Filipian, że pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, tak? Czy też pokój Boży, który przewyższa wszelkie, jak tam Biblia Gdańska mówiłem przed chwilą, już teraz nie mogę. Wszelki rozum, no właśnie, bo ja też mam Biblię, cytuję Biblię Gdańską, ale mam tą uspółcześnioną Biblię Gdańską, więc tutaj powiedzieli wszelkie zrozumienie, no bo to bardziej klarowna myśl i bardziej współcześnie przewyższa wszelki rozum. Dzisiaj to tak mówi, dzisiaj nikt by tak nie powiedział, ale wszelkie zrozumienie, że coś przewyższa, no to tak, to już byłoby, pasowałoby do współczesnego języka polskiego XXI wieku. Więc zwróćmy uwagę, co to jest za pokój? On przewyższa wszelkie zrozumienie. Co to znaczy? To znaczy, że jest rzeczą trudną jego zrozumieć. I to jest rzeczywiście myśl właściwa i słuszna ta myśl. Nikt, kto tego pokoju sam nie doznał, nie jest posiadaczem takiego pokoju, nie może zrozumieć, jak taki pokój można posiadać. Bo on przewyższa wszelkie zrozumienie. I człowiek cielesny, który takiego pokoju Bożego nie zaznał, nie jest w stanie zrozumieć, jak można się nie martwić w takich ciężkich, dramatycznych sytuacjach, jak można być wolnym od niepokoju, jak można być szczęśliwym i zadowolonym w takich sytuacjach, bo on sam w takiej sytuacji nigdy nie byłby zadowolony. A człowiek posiadający taki pokój Boży potrafi być wtedy zadowolony, nie martwić się i niepokoić. I prawdziwe dzieci Boże na przestrzeni wieków takim właśnie pokojem, pokojem jakim cieszy się sam Bóg, pokojem jakim cieszą się ci, którzy który Bóg obdarzył tym pokojem, a on obdarza chętnie każdego, który chce do niego przyjść i podporządkować się pewnym zasadom. Bo dary Boże są udzielane wszystkim chętnym, którzy spełniają warunki ku temu. Mamy powiedziane, nasz Pan powiedział w Ewangeliach, że słońce, które też przecież zapewnił Bóg w tym świecie i który urządził tak świat, że i deszcz pada, który jest potrzebny, więc mówił, że słońce świeci i dla sprawiedliwych, i dla niesprawiedliwych. I tak samo deszcz, który jest życiodajny, zwłaszcza, to że my też wiemy, że jest życiodajny, ale w klimacie Izraela, to widać to tym bardziej, jak bardzo życiodajną siłą jest deszcz i jak jego brak prowadzi do suszy i do w ogóle całkowitej katastrofy. W naszym klimacie to aż tego wyraźnie tak nie widać. W tamtym klimacie to wszystko jest uzależnione od deszczu, bo tamta ziemia sama w sobie jest dobrej jakości, tylko potrzebuje deszczu. I to przez cały testament widać, że Bóg obiecuje im, że będą deszcze wcześniejsze, deszcze późniejsze. Jak deszcze padają odpowiednio, to w tamtym klimacie można przynajmniej 2 razy do roku plony zbierać. To jest to tylko zależne od tego, żeby padł deszcz odpowiedni momencie. Innymi słowy, deszcz, którego zazwyczaj to nie jest tak, bo u nas czasami jest tak, że tego deszczu jest za dużo. Tam takie rzeczy się nie zdarzają, jak za dużo deszczu. Bo ogólnie w tamtym gorącym klimacie deszczu jest zdecydowanie mniej niż u nas, więc każdy deszcz jest cenny i nigdy go nie ma za dużo, bo nawet jak spadnie trochę więcej niż zazwyczaj spada, to ta spieczona sucha ziemia wszystko wypije i powódź się nie przydarzy. Tam, tak jak u nas w naszym klimacie, to wiemy, że w Polsce powodzie, zwłaszcza w przeszłości, kiedy była mniejsza ochrona przeciwpowodziowa, to były rzeczą regularną. Praktycznie co roku gdzieś powódź mniejsza lub większa była. Teraz już nie są aż tak częste, bo różne zabezpieczenia człowiek powymyślał przeciw powodziom, bo tego deszczu są okresy, że jest za dużo, ale tam tego nie ma i wszystko jest uzależnione od deszczu, więc deszcz jest uważany jako wielkie błogosławieństwo. Zresztą deszcz jest w Biblii właśnie używany jako symbol błogosławieństw, bo na tamtym terenie rzeczywiście deszcz jest błogosławieństwem, bo u nas potrafi być i przekleństwem. Jak się jest go za dużo, prowadzi do wielkich problemów w naszym klimacie, ale nie w tamtym klimacie. Tylko teraz tak, dlaczego ja o tym deszczu? Zacząłem tak o tym dużo deszczu mówić, że zgubiłem wątek, od czego wyszedłem. I mówiąc o tym deszczu, bo chciałem podać, nie wiem o czym, dlaczego. Dobrze, to wróćmy do tematu, tutaj myśl mi się akurat urywa w tym miejscu o tym deszczu, bo chciałem opisać przypadek biblijny tych, którzy cieszyli się pokojem w sytuacji, w której człowiek nieposiadający pokoju Bożego na pewno nie byłby w stanie wolnym od troski zmartwień, tylko by się zamartwiał, co to będzie. Bo kiedy człowiek się martwi, kiedy wisi nad nim coś przykrego. Jaka jest najgorsza rzecz, która może człowieka spotkać? Śmierć już. Niczego gorszego nie ma, co mogło spotkać człowieka. Więc człowiek, który ma się rozstać z życiem niebawem, to może się martwić. Człowiek, który jest uwięziony w więzieniu. A tutaj przypomina mi się przykład apostoła Pawła, który wraz ze swoim towarzyszem był w więzieniu, tak, i oczekiwał na decyzję. Mogłem go spotkać nawet śmierć, żeby mógł zostać skazany. A on tymczasem wraz ze swoim towarzyszem w tym więzieniu śpiewają sobie pieśni. W nocy wielbią i wysławiają Boga, chwalą Boga, chociaż sytuacja, w której się znajdowali, była nie do pozazdroszczenia. Nie wywoływałaby naturalnej radości ani wdzięczności, żeby tutaj opiewać Boga, jakim wspaniałym stwórcą jest, a oto siedzę w więzieniu i jutro może zostanę ścięty, czy wychłostany, czy cokolwiek innego przykrego mnie spotka. A apostoł Paweł wraz ze swoim towarzyszem w taki sposób się zachowywali. Co zresztą zwracało uwagę, bo mamy zapisane tam w opisie z Dziejach Apostolskich, że inni więźniowie się przysłuchiwali. Bo to było dziwowisko. Bo że są więźniowie i biadolenie, narzekanie, płakanie na pewno było rzeczą powszechnie spotykaną w takich miejscach, w takiej sytuacji, więc nikt by się nie dziwił. Ale tutaj dwóch radosnych, zadowolonych w takiej sytuacji, to była rzecz rzeczywiście dziwna, dziwowisko dla nich, dlatego jest nawet Biblia zaznacza w swoim opisie, że inni uczniowie się, znaczy więźniowie się temu przysłuchiwali i na pewno zastanawiali się, co to za dziwni ludzie są ci dwaj. Bo rzeczywiście dziwni ludzie, bo posiadający pokój Boży, ten głęboki rodzaj pokoju, który wśród naturalnego człowieka raczej nie występuje. Występuje tylko o tych, którzy są w pełni oddani Bogu. Więc pokój Boży, wracając do początku, to przede wszystkim pokój, który posiada Bóg w swoim sercu i umyśle, a w drugim znaczeniu jest to taki pokój, taki jak ma Bóg. Pokój taki jak ma Bóg w sercach i umysłu ludu Bożego. Bo jeżeli ktoś tym pokojem się cieszy, to możemy powiedzieć, ma pokój Boży. Ma taki sam pokój na ludzkim poziomie, jaki Bóg ma na swoim boskim poziomie. Jest to przywilej dla ludu Bożego cieszyć się takim pokojem. Taki pokój Bóg daje, taki pokój Jezus obiecał swoim uczniom, że pokój mój daję wam. I niech się jeszcze od razu zdefiniował, co daje ten pokój, bo mówiąc pokój mój daje wam i powiedział, niech się nie trwoży i nie lęka serce wasze. Czyli właśnie pokój Boży, lęk i trwogę serc usuwa. A od razu powie nasz pan zdefiniował, co daje ten pokój. A można powiedzieć, co usuwa, co zabiera, jakie złe rzeczy usuwa z naszego życia, z naszego umysłu, z naszego serca. Więc pokój jest darem Bożym otrzymywanym przez wiarę. I nie tylko przez wiarę, ale przede wszystkim przez wiarę, bo jeżeli jest to pokój oparty na Bogu, to musi tutaj wiara grać pierwsze skrzypce w otrzymywaniu tego pokoju, bo on wynika z łączności z Bogiem, w tym, że ktoś głęboko ufa w Bogu i w obietnicach, jakie dał Bóg, to wtedy takim pokojem może się cieszyć. A taka ufność w boskie obietnice no jest niemożliwa bez mocnej wiary. Dlatego wiara jest tym przewodem, po którym pokój wstępuje. I możemy, chciałbym teraz przeczytać Rzymian 15 rozdział, a 13 werset, co mówi na ten temat. A tutaj Rzymian 15, 13 czytamy. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Bóg nadziei napełni was radością i pokojem w wierze. Też jest kolejna obietnica, że Bóg taki pokój swoim dzieciom da. A gdybyśmy zobaczyli w tym liście do Rzymian, rozdział wcześniej, to w 14 rozdziale, a 17 wersecie przeczytamy następujące słowa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Można powiedzieć, że taki pokój to przedsmak bycia w Królestwie Bożym. Bo w Królestwie Bożym będzie takim pokojem, będą cieszyli się wszyscy w nim żyjący. Wtedy to będzie jak gdyby rzecz naturalna i zwykła, bo rzeczywiście nie będzie najmniejszych powodów o to, żeby się o cokolwiek martwić. Że cokolwiek źle pójdzie, nikt się nie będzie martwił, że zachoruje, nikt się nie będzie martwił, że umrze, nikt się nie będzie musiał lękać przed słabością, jaka go może spotkać. W taki słabość w znaczeniu osłabienia władz umysłowych czy fizycznych organizmu, jakie tutaj dzisiaj przychodzą na każdego w miarę upływu czasu. Nikt się nie będzie musiał obawiać, że zostanie skrzywdzony przez kogoś innego, że zabraknie mu pokarmu czy napoju, odzienia czy czegokolwiek, bo niczego nikomu nie zabraknie, więc ten pokój Boży będzie rzeczą naturalną, a w dzisiejszych czasach jest on zarezerwowany dla tych, którzy chodzą z Bogiem, dla tych, którzy są Mu oddani. Dlatego można powiedzieć, że jest to przedsmak bycia w Królestwie Bożym. I teraz jak o tym mówię, to przypomniało mi się, dlaczego mówiłem o tym deszczu, bo wyszedłem od słów naszego Pana, który mówił o tym, że słońce, które zapewnił Bóg, pada, świeci i dla sprawiedliwych, i dla niesprawiedliwych, i że deszcz życiodajny, który daje życie, też spada dla dobrych i dla złych. Co pokazuje, że pewne błogosławieństwa, takie błogosławieństwa, które są konieczne do podtrzymania życia fizycznego, Bóg daje wszystkim. Bo rzeczywiście nie jest tak, że jest tak, jak nasz Pan powiedział, a nie jest tak, że słońce świeci dla jednych, a ktoś drugi z powodu tego, że jest, no, ma gorszy charakter, jest gorszym człowiekiem, to on żyje w ciemności, albo słońce słabiej na niego świeci, a stoją obok siebie. Nie, słońce świeci dla pożytku wszystkich i deszcz, o którym mówiłem, jak to istotny jest w tamtym klimacie, chociaż w naszym też jest istotny, ale tam jeszcze bardziej jest istotny z tego powodu, że jest zdecydowanie mniej wody niż u nas, też jest dla wszystkich. Ale wyższe błogosławieństwa Boga, takim jaki jest pokój na przykład Boży, nie są już dla wszystkich. Chociaż Bóg oferuje każdemu, to nie jest tak, że Bóg w sposób przypadkowy, niesprawiedliwy wybrał sobie, że temu dam pokój Boży, a tamtemu nie. A dlaczego? Bo akurat tak mi się przywiedziało, że tutaj dam albo co drugiemu, albo co trzeciemu, czy co pięćdziesiątemu trzeciemu, jak się zdarzy, tak sobie liczę. Nie, Bóg nie działa w taki sposób. Bóg daje wszystkim, którzy zechcą przyjąć na Jego warunkach. Bo te wyższe dary Boże są przewidziane na pewnych warunkach i wszyscy, którzy zechcą przyjść do Boga, poszukać tego Boga i będą próbowali w swoim życiu podporządkować się tym warunkom, jakie Bóg przedstawia, to takie wyższe błogosławieństwa otrzymają od Boga. A jednym z takich błogosławieństw właśnie wyższych jest pokój Boży, który właśnie Bóg da wszystkim tym, którzy zechcą te warunki spełnić. I takowi, żyjąc w tym złym świecie, w którym jest wiele powodów do tego, żeby się martwić, troskać i lękać, będą mogli żyć w stanie pokoju, czyli odpoczynku serca i umysłu, bez troski i bez lękania się. Sądzę, że rysuję tutaj dość piękną, wspaniałą perspektywę, która no, czyni pokój rzeczą godną pożądania, bo pożyteczną w naszym życiu. Więc jaki pokój posiada Bóg w swoim sercu i umyśle, skoro ten pokój Boży ma być takim pokojem, jaki posiada Bóg? No jego pokój Boży, jaki ma w swoim usposobieniu, pochodzi ze świadomości, że wszystkie jego plany i zamierzenia będą pomyślnie rozwijać się aż do zupełnego wypełnienia dzięki harmonijnemu działaniu jego mądrości, miłości, mocy i sprawiedliwości. Innymi słowy, Bóg jest w pełni świadomy. Nie ma wątpliwości co do tego, że prawda i sprawiedliwość zostaną ustanowione na całą wieczność wiernych, że błąd, zło, niesprawiedliwość zostaną zupełnie wytracone, wytępione wraz ze wszystkimi niepoprawnymi i że po dokonaniu jego planu, który jest obecnie w trakcie realizacji, tylko dobrzy, tylko sprawiedliwi będą żyć na tym świecie i nie będzie na ziemi ani zła, ani błędu, ani jakiejkolwiek nieodpowiedniej, niestosownej rzeczy. Więc inaczej można by powiedzieć, że Bóg ma odpoczynek serca i umysłu, bowiem wie, że wszystkie etapy jego planu wieków zostaną pomyślnie zrealizowane. My, gdybyśmy mieli takie przekonanie, że wszystko, co sobie postanowiliśmy zrobić, zostanie dokonane i to pomimo wszelkich przeciwności i przeszkód, jakie mogą pojawić się na drodze realizacji naszych planów, no to też byśmy mogli cieszyć się pewnego rodzaju pokojem. Tyle, że my wiemy jako ludzie, bo już się przekonaliśmy, że możemy chcieć zrobić to czy tamto, ale to wcale niekoniecznie nam się uda jako ludziom. Natomiast Bóg nie ma co do tego wątpliwości, wie, że wszystko, co zaplanował, rozwój wszystkich klas ludu Bożego, zbawienie świata ludzkości, wszystko to zostanie dokonane. I to pomimo tego, że są tacy, którzy sprzeciwiają się mu. Jest szatan, który na każdym kroku próbuje pokrzyżować plany Boga, ale Bóg też w swojej wszechwiedzy, dzięki której ma intuicyjne poznanie, czyli potrafi jak gdyby sobie, biorąc pod uwagę, no właśnie, to jest ta rzecz, że Bóg potrafi ogarnąć absolutnie wszystko i uwzględnić działanie absolutnie wszystkiego w swoich planach. Niektórym chrześcijanom jest to trudno zrozumieć, żeby tak aż Bóg był aż tak wielki, i dlatego tak zdarzają się tacy chrześcijanie, którzy twierdzą na przykład, że gdy Adam upadł, to Bóg był tym zaskoczony, że upadł. Bo niektórzy inni jeszcze też twierdzą, sam spotkałem kiedyś kogoś takiego, który próbował tak argumentować, że jeżeli Bóg wie wszystko na początku, to znaczy, że On później zmusza wszystkich do pełnienia swojej woli. Czyli Adam upadł, no dlatego, że Bóg przewidział jego upadek, w związku z tym Adam nie miał wyboru, musiał upaść. I tak samo każda inna rzecz, która się dzieje, no bo to dlatego, że Bóg jak gdyby wymusza to na ludziach. A Bóg jest tak wielki, że nie wymusza nikogo, niczego na nikim. Nikogo nie zmusza do dobra, a nikogo też nie zmusza do zła. Wiadomo, że pewne rzeczy Bóg blokuje, jeżeli są nie na rękę jego planowi. Nie pozwala im się wydarzyć poprzez swoją interwencję, ale nikogo nie zmusza do czynienia zła, bo to wtedy jak gdyby Boga czyniło złym. Odpowiedzialność za zło spadałaby na niego, że to on jest powodem zła, a Bóg nie jest powodem zła. Powodem zła jest grzech. A grzech wynika z tego, że sprzeciwienia się woli Bożej, z nieposłuszeństwa wobec woli Bożej okazanego przez szatana, później okazanego także przez człowieka, więc Bóg nikogo nie zmusza. to, że Bóg wie, co się wydarzy, wynika z tego, że On w swoim poznaniu pełnym, gdzie wie absolutnie wszystko, a żeby tak wszystko ogarnąć, absolutnie każdą rzecz, bo to nie tylko każdego człowieka, jaki żyje, ale to także całą przyrodę nieożywioną, czyli każdy kamyczek, każdą trawkę, każdy mech, gdziekolwiek. Jest to taka ilość informacji, że gdyby wziąć pamięć wszystkich komputerów, jakie są na świecie obecnie, nie byłyby w stanie pomieścić tego. To jest taka olbrzymia ilość. A później, jaka moc obliczeniowa byłaby potrzebna, żeby plan ułożyć, który by uwzględniał działanie miliardów, trylionów elementów, jakie są w tym wszystkim, bo to takie olbrzymie ilości byłyby, no nie wiem, milion, cyfra, która ma miliony zer dalej. To jest ta liczba tych elementów. To nie ma czego, nie ma takiej maszyny i nawet moc wszystkich komputerów nie jest tak wielka, żeby tego dokonać. Ale taką wielką moc ma Bóg, że jest w stanie wszystko ogarnąć. A jak ktoś tak ogarnia absolutnie wszystko, to przyszłość jest dla niego jak przeszłość. Bo przeszłość to już wiemy, co było, bo to się wydarzyło. A dla Boga tak samo przyszłość jest, jak gdyby się już wydarzyła. Bo on, ogarniając wszystko, wie dokładnie, jak każdy się zachowa w takiej sytuacji, bo on absolutnie wszystko ogarnia. I tak w taki sposób ja rozumiem wszechwiedzę Boga w taki sposób, że On ogarnia wszystko. Zresztą tam czasami różne poglądy można było spotkać i to nawet tak w ruchu epifanicznym czasami były jakieś przedstawione takie poglądy, że w sumie, że Bóg działa tak, jak działa, ale to jak działa minister sobie, czy do ministra przychodzi, ma przyjść jakiś człowiek w jakiejś sprawie. Oczywiście minister nie wie, co to za człowiek, co to za sprawa, ale ma ludzi, którzy się zajmują różnymi aspektami. Akurat tą sferą zajmuje się jakiś człowiek, więc pamiętam kiedyś na wykładzie to jeden brat przedstawiał. Więc zanim ten człowiek dojdzie do gabinetu ministra, to przychodzi jakiś pracownik ministra i go informuje, że ten człowiek to jest w takiej sprawie, a tutaj chodzi o to, o to. I jak ten człowiek wchodzi, to już minister wie, o co chodzi, zna całą sprawę i może podnieść decyzję, ale jeszcze się nie wiedział. No i uważam, że taki sposób podejścia umniejsza wielkość Boga. Jak dla mnie jest on istotą, która samodzielnie ogarnia absolutnie każdego i wszystko. I nie jest potrzebne, żeby na przykład anioł przychodził i informował Boga o tym, a o tym, bo on akurat ma pieczę na tą sferę, a Bóg tego nie widział i tego nie wie, potrzebuje być o tym poinformowany. Więc Bóg, mając tak będąc tak wielką istotą, nie ma rzeczywiście, że najmniejszej technicznego powodu, że tak powiem, o to by się martwić, że cokolwiek się nie powiedzie, bo on cały ten sprzeciw, całe zło wplótł w swój plan. I taki szatan, upadli aniołowie, źli ludzie, którzy wymachują pięścią Bogu i czy w taki czy inny sposób próbują zaszkodzić w realizacji jego planu. Bóg to wszystko przewidział i wplótł ich w realizację swojego planu. Czyli tak pokierował, że oni w rzeczywistości przyczyniają się do posunięcia do przodu planu Bożego, bo Bóg ich wplótł. Tak jak to psalmista mówi, że i gniew człowieka chwalić cię musi. Gniew, sprzeciw człowieka, zło, jakie człowiek potrzebuje wyrządzać na ziemi, Bóg obróci na swoją chwałę, bo z doświadczenia ze złem będą cenne lekcje na całą wieczność dla ludzkości. A spodziewamy się, że nie tylko dla ludzkości, ale także dla innych istot, które będą kiedyś stwarzane na innych planetach, to one będą się mogły dowiedzieć, że taki przykład był. Być może nawet jak coś w rodzaju naszego, jak my to mamy, filmy, zostanie im puszczone, żeby nie tylko usłyszeli, ale zobaczyli, jak to było, jak wyglądało życie pod grzechem, żeby nie trzeba było powtarzać tego eksperymentu, jaki był z ludzkością na każdej planecie, bo wtedy zawsze trzeba było szukać jakiegoś zbawiciela, żeby upadłych ludzi odkupywał. Tak jak się spodziewamy, to oczywiście są rzeczy spodziewania tylko nasze, że takie rzeczy, taka historia, jak jest na Ziemi się dzieje, z upadkiem i później odkupywaniem i procesem restytucji, że tylko raz jako przykład dla wszechświata została przedstawiona. Więc Bóg to wszystko przewidział, wplótł swój plan, co jak bardzo wyraźnie widzimy w Ewangeliach, że szatan, przeciwnik Boży, który chciałby wszystko mu pokrzyżować, to swoim, gdy zobaczył Jezusa na Ziemi, to przez cały czas działał do tego, dążył do tego, żeby Jezusa zniszczyć, żeby go zabić, bo tak mu się doprowadzić do śmierci, bo wydawało mu się, że dzięki temu pokrzyżuje plany Boga. Bo Bóg swoje plany podał w taki sposób, one są wszystkie w Biblii podane, Stary Testament zapowiadał naszego Pana, ale ponieważ mówił 100 razy więcej o Jego chwale i panowaniu niż na temat Jego cierpienia i Jego ofiary, więc człowiek, tak samo Żydzi, spodziewali się innego Mesjasza, innego Chrystusa niż przyszedł. I tak samo wychodzi na to, że szatan też tak myślał, tak jak upadli ludzie myśleli, bo on chociaż ma wyższe zdolności umysłowe niż człowiek, czy lepiej rozumuje, ale jest grzeszny i brak mu Ducha Bożego. A Biblia jest napisana w taki sposób, że do jej głębi zrozumienia niekoniecznie potrzebne są wybitne zdolności umysłowe, tylko potrzebny jest Duch Boży. I im więcej ktoś tego Ducha posiada, tym ta Biblia jaśniej do niego przemawia. A ponieważ szatan posiada go nawet mniej niż upadli ludzie, więc jemu z Biblii jest trudniej. To jest też, można powiedzieć, pocieszająca myśl. Szatanowi z Biblii jest trudniej zrozumieć coś niż nam. Bo on posiada jeszcze mniej Ducha Bożego niż taki przeciętny człowiek, który większy element zachował. Dlaczego? Bo degraduje się znacznie dłużej niż degraduje się człowiek, bo ogólnie ludzkość się degraduje, czyli coraz każde pokolenie, tak przeciętnie mówimy, średnio, ma coraz mniej Ducha Bożego w sobie, no ale człowiek żyje krótko, proces ten zostaje zatrzymywany, a jak on jest istotą żyjącą bardzo długo i nie wiemy, tak, historia od upadku mamy ponad 6000 lat, ale upadek szatana rozpoczął się w jego sercu, kiedy on sobie tam zaczął, tak jak opisuje Stary Testament, o tym rozmyślać, że będzie wstąpi na obłoki, zrówna się z Najwyższym, że tutaj stworzy konkurencyjne królestwo i będzie tak wielki, jaki jest Bóg. To było wcześniej, bo on, żeby zanim zjódł człowieka, to musiał dojść do takiego planu, do takiego postanowienia. A ile dochodził do tego, to też dokładnie nie wiemy, kiedy pojawiły się w nim takie myśli o tym, żeby być równym jak Bóg. Mogło to być tysiące lat wcześniej jeszcze, więc degraduje się bardzo długo. A w miarę im dłużej degradacja trwa, tym mniej Ducha Bożego w jednostce danej pozostaje, więc on nie rozumie tego, co mówi Biblia, bo ona jest w taki sposób podana, co widać właśnie po przykładzie naszego Pana, że zorientował się, kiedy się zorientował? Na kilkanaście godzin przed śmiercią naszego Pana. Się zorientował, że widząc po tym, że nasz Pan zupełnie się nie opiera temu uśmierceniu, że daje się zaaresztować, to dopiero wtedy zrozumiał, że coś jest nie tak, bo on spodziewał się sprzeciwu ze strony naszego Pana, sprzeciwu ze strony Boga, żeby będą starali mu się to uniemożliwić. A tutaj widać, nie ma żadnego sprzeciwu i wszystko wskazuje na to, że Pana aresztowali, osądzą i skażą na śmierć, to za łatwo się poddaje Jezus. Coś jest nie tak i dopiero wtedy zrozumiał. Próbował odkręcić, ale nie udało się. Tak przez sen żony Piłata próbował wpłynąć na Piłata, żeby Jezusa nie ukrzyżować, ale on działa na ludzi w taki sposób, że oddziaływuje na ich słabości, a Bóg już przewidział to, żeby szatan nie mógł się wykręcić w tej sytuacji i nie mógł odkręcić tego, co nakręcił sam do tej pory i że pory to właśnie i tak Bóg przewidział w swoim planie sytuację, byśmy to dzisiaj powiedzieli, geopolityczną, jaka wówczas była, że Piłat, który nie chciał skazać Jezusa na śmierć, bo jak sam stwierdził, żadnej winy w nim nie znajduje, ale skazał. Chociaż nie uważał, że jest niewinny i wcale nie chciał. Dążył do tego, żeby go uwolnić. Czyli chciał go uwolnić i powiedzmy, jak to za sytuacja? On miał władzę, bo to od niego zależało. Uwolnię albo nie uwolnię, bo taką władzę prawną posiada. A Bóg tak zrządził sytuację polityczną wówczas, że nie zrobił tego, chociaż miał to, było to w jego władzy, co chciał zrobić. Tylko musiał postąpić wbrew samemu sobie. Bo ofiara Jezusa była potrzebna i tak to bym przewidział. I tak sprawił, żeby wtedy na tronie w Rzymie zasiadał bardzo podejrzliwy cesarz, który co rusz to wytracał swoich własnych wysokich rangą urzędników, bo podejrzewał, że się chcą targnąć na niego i sami zostać cesarzami. Więc jak Herod, który dążył do tego, żeby, nie Herod, Piłat, żeby dążył do tego, żeby uratować Jezusa, jak usłyszał zarzut, że Żydzi poskarżą się do cesarza i że nie jest, i zgłoszą, że nie jest przyjacielem cesarza, bo toleruje kogoś innego, kto podaje się za króla, to Piłat się po prostu przestraszył. I chociaż ogólnie chciał postąpić sprawiedliwie, to gdy chodzi, poczuł zagrożenie dla własnej skóry, i to też jest kolejny typowy przykład dla człowieka, który ogólnie chciałby postępować sprawiedliwie, ale jeżeli to miałoby być mocno niekorzystne dla niego, to postąpi niesprawiedliwie, chroniąc własną skórę, własne stanowisko. Piłat stwierdził, że nie warto ryzykować, bo jeszcze straci przez to sam stanowisko, a może i życie. Także w związku z tym skaże naszego pana. Z drugiej strony, co za różnica, jeden Żyd mniej lub więcej. Tylu ich skazał na śmierć do tej pory, że jeden więcej nie zrobi za bardzo mu różnicy, chociaż ten jest niewinny, ale co za różnica dla niego, starego żołnierza i polityka. O, tak. Więc ale Pan Bóg przewidział to wszystko właśnie w swojej wszechwiedzy. Zapanował tak sytuację, żeby szatan, nawet chcąc odkręcić to, co nakręcił, nie był w stanie, bo sytuacja na to mu nie pozwoli, bo przecież szatan nie jest wszechmocny, tak jak jest Bóg. Dlatego też Bóg ma pokój w swoim umyśle. Nie martwi się o nic, bo on wie, że wszystko się uda, że nikt, żaden sprzeciw nie jest w stanie pokrzyżować mu planów, dlatego, że on w swoim intuicyjnym poznaniu ten sprzeciw przewidział i wplótł swój plan, żeby się przyczynił ten sprzeciw do realizacji jego planu i posunął ten plan do przodu. W związku, innymi słowy, człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby Bogu pokrzyżować szyki. I może nawet, gdyby co zrobił, może stanąć na rynku, poskakiwać, krzyczeć, że nie ma Boga albo że jest zły, no ale to w żaden sposób nie krzyżuje Bogu planów, bo Bóg przewidział, że takie rzeczy będą i wplótł to w realizację swoich planów i nawet, a co więcej, tak ten plan ułożył, że przewidział, że z tego w przyszłości wyciągnie korzyść dla siebie i dla tych, którzy zechcą pójść jego drogami, więc człowiek jest absolutnie bezsilny. A okazuje się, że nie tylko człowiek, potężniejsze istoty, takie jak szatan i upadli aniołowie, są równie bezsilne i nie są w stanie Bogu w żaden sposób zaszkodzić ani jemu samemu, ani realizacji jego planów. Dlatego wszystko to pokazuje, jak głęboki pokój Boży ma Bóg, oparty na tym, że wszystko się mu uda. A teraz co z nami? Jak my możemy mieć taki pokój Boży sami w sobie? No właśnie, to ten pokój wynika z poświęcenia. Żeby takim pokojem się cieszyć, trzeba poświęcić się Bogu, czyli trzeba oddać się Bogu, wyzbyć się własnej woli, wyzbyć się woli świata, a przyjąć wolę Bożą. Innymi słowy, przyjąć boski punkt widzenia na wszystko. Bo jeżeli podłączymy się pod plany Boży, poznamy jego różne zarysy, uznamy je za nasze własne, czyli będziemy mieli takie same plany jak Bóg, no to ponieważ są to plany Boga, to one się na pewno wypełnią. A jeżeli ja mam takie same plany, są one identyczne, takie same, no to znaczy się, że moje plany też się wypełnią. A jak się wypełnią, to czym miałbym się martwić? Więc ktoś, kto przyjmuje boski punkt widzenia, staje się częścią boskiego planu wieków i dzięki temu, że odnalazł swoje miejsce w tym planie, że stara się współdziałać z Bogiem, by ten plan mógł się rozwijać, że utożsamia się z prawą Bożą, dzięki temu sam się rozwija i polega na boskich obietnicach, bo tutaj właśnie pojawia się ta rola wiary, o której wspominałem wcześniej. Bóg daje nam wiele obietnic. W tym powiedzmy sobie jedną ogólną obietnicę, że wszystkie potrzeby wiernych zostaną zaspokojone, że otrzymają oni wystarczającą łaskę, czyli jego pomoc do osiągnięcia zwycięstwa. I Bóg to obiecuje. Stary Testament w Psalmach mówi, że nie spotka cię nic złego. Tak? Nic złego z punktu oczywiście widzenia duchowego, bo różne ziemskie złe rzeczy spotykają chrześcijan, tych, którzy idą śladami Chrystusa, ale one nie zaszkodzą ich duchowemu rozwojowi, a wręcz przeciwnie, przyczyniają się do posunięcia do przodu, do zwiększenia tego duchowego rozwoju, do pogłębienia zalet charakteru, do walki z różnego rodzaju wadami i słabościami, jakie mogą mieć. Więc jest wiele obietnic, które Bóg dał, że będziesz zapewniający o Jego łasce, o pomocy w czasie potrzeby, że udzieli. Bóg mówi, że nawet mądrość udzieli tym, którzy o nią proszą, że dzięki znajomości Boga, Jego słowa, staną się ludźmi mądrymi z punktu widzenia boskiego. Nie chodzi o mądrość tego świata, tylko o mądrość Bożą, tą prawdziwą, wielką mądrość. Więc Bóg zadaje nam bardzo wiele obietnic. Jeżeli w te obietnice wierzymy, jeżeli w te obietnice polegamy, opieramy się na nich, no to stajemy się ludźmi pogodnymi, wolnymi od trosk i zmartwień. A jeżeli jesteśmy wolni od trosk i zmartwień, to znaczy, że cieszymy się pokojem. Jest to pokój Boży, bo przypomina on pokój, jakim Bóg cieszy się w swoim sercu. I jest to pokój, który Bóg daje, który mamy dzięki wierzę, bo taka oddana Bogu jednostka wie, że plan Boży i jego zamierzenia, które przyjęła za swoje własne, odniosą triumf. Że żadna, jak to mówi Biblia, broń ukuta nic nie wskóra przeciwko boskim zamierzeniom, a w związku z tym, skoro nie wskóra przeciwko boskim zamierzeniom, to także nie wskóra przeciwko mnie, tak długo jak jestem wierny Bogu, bo ja jestem częścią jego zamierzeń, bo przez takowym się stałem. W związku z tym ktoś taki cieszy się pokojem Bożym, bo zrezygnował z samego siebie, ze swoich własnych ludzkich zamierzeń. Pragnie tylko osiągnięcia w sobie samym tego, czego pragnie Bóg. Bo Bóg pragnie, by wszystkie jego dzieci rozwijały się w jak największym stopniu, by były coraz bliższe doskonałości, żeby Bóg mógł je nagrodzić tymi nagrodami, jakie przewidział, takie, jakie w danym czasie daje. Tego pragnie Bóg. No, wszyscy się zgodzimy, że Bóg tego pragnie. No to w związku z tym my też powinniśmy tego pragnąć. I to są główne rzeczy. Wszystkie inne rzeczy z naszego życia ziemskiego to, że tak powiem, drobiazgi. Kwestie nieistotne z tego punktu widzenia. Z punktu widzenia osiągnięcia zbawienia, wszystkie inne rzeczy są nieistotne, a o drobiazgi nie warto się martwić. To nawet mądrość tego świata mówi o tym, że trzeba się skupiać na rzeczach istotnych, a nie przejmować drobiazgami, bo wtedy w drobiazgach zawsze by można znaleźć coś, co jest nie tak, ale to nie zaszkodzi osiągnięciu tych grubszych rzeczy. Więc jeżeli pragnę dla mnie tego samego, czego pragnie Bóg, no to stanie się, czy nie stanie się? No, stanie się, przecież Bóg zrealizuje wszystko, czego pragnie. Tylko potrzebna jest tutaj moja wierność w tym przypadku, żeby się to dokonało, bo Bóg nie czyni tego absolutnie dla każdego, tylko dla tych, którzy chcą tego na warunkach, są skłonni zaakceptować warunki, jakie Bóg tutaj przedstawia dla osiągnięcia tych swoich głębszych darów, takich jakim jest pokój, czy jeszcze tego jego największego daru, jaki oferuje człowiekowi w postaci zbawienia, to trzeba spełnić warunki do tego potrzebne. A tutaj tym podstawowym warunkiem jest wierność. Tego Bóg od nas oczekuje. Bądź wierny, poddaj się pod moje kierownictwo, a cała reszta, która jest tutaj potrzebna, no to ja już biorę na siebie, ja już całą resztę załatwię. Zaaranżuję, przygotuję w Twoim życiu wszystko to, co jest potrzebne, żebyś mógł zbawienie osiągnąć. Ty tylko bądź mi wierny. Ty tylko polegaj na mnie w swoim życiu i niczym się nie martw. Ja Ci gwarantuję, że jak będziesz wierny mi, to zbawienie jest pewne. W związku z tym możesz cieszyć się pokojem. I to w różnych sytuacjach Twojego życia, w jakich się znajdujesz, tym pokojem Bożym możesz się cieszyć, bo ja go Ci obiecuję. Więc spokój uzyskujemy też, można by powiedzieć, że przy użyciu Słowa Bożego, bo dzięki Słowu Bożemu, dzięki badaniu tego Słowa Bożego, dzięki znajomości boskiego planu zbawienia, wiemy, czego oczekuje od nas Bóg, do czego powinniśmy dążyć i na przykład wiemy też, co Bóg robi na danym etapie rozwoju swojego planu, więc patrzymy na te rzeczy dziejące się na tym świecie z takiego punktu widzenia, jaki ma On, jaki ma Bóg. Co też usuwa znaczną część troski i zmartwień, jakie moglibyśmy mieć. Na przykład ktoś, kto jest człowiekiem niewierzącym, no to może martwić się tym, co widzi, co się dzieje na tym świecie. A to, co widać, to to, że wszystko się rozpada na tym świecie. I to na każdym poziomie, bo struktury ponadpaństwowe słabną. Widać, jak się trzęsie na chociażby taka struktura ponadpaństwowa jak Unia Europejska. Jak struktury państwowe, że rządy są coraz słabsze i anarchia coraz wyraźniej na horyzoncie się jawi, a anarchia wcale nie jest przyjemną rzeczą. Jest powiedzenie, które mówi, że najgorszy rząd jest lepszy od braku rządu i coś w tym prawdziwego jest. Poza tym w mniejszych strukturach i nawet w takie widzimy, jak wszystko się rozwala też na samym dole, czyli na przykład na tej najniższej jednostce organizacyjnej społeczeństwa, jaką jest rodzina. To też te relacje i rozpad to nie jest to samo, co było kiedyś, bo wszystko się po prostu rozpada. Wynika to z tego, że człowiek jest coraz bardziej zdegradowany i coraz bardziej samolubny. A jak się jest samolubnym, to myśli się tylko o sobie i o własnych potrzebach i interesach. W związku z tym nie można wtedy żyć z kimś drugim, bo on myśli tak samo i wtedy nikt nie, ta jednostka organizacyjna nie ciągnie w tą samą stronę, tylko ciągnie w przeciwne strony, bo każdy ciągnie swoją stronę. A jak każdy myśli tylko o swojej korzyści, no to nie może pozostać w związku z drugim. I tak jak to widać właśnie na przykład w Unii Europejskiej, że każde państwo zaczyna myśleć o swojej własnej korzyści. W związku z tym, no taki związek państw, jak przestajemy mieć jakieś naczelne wartości, wspólne dobro, tylko to, co najkorzystniejsze dla mnie jest najlepsze, no to musi się rozpaść. Czy też jak w obrębie państw, wielu państwom grożą rozpady, takim państwom jak Hiszpania czy Włochy, bo niektóre części stwierdziły, że w sumie im byłoby lepiej, gdyby się pozbyły tamtych. We Włoszech ta Liga Północna chciałaby doprowadzić do oderwania północy Włoch od reszty Włoch, bo rzeczywiście wtedy żyłoby im się lepiej, bo południowe rolnicze południe Włoch jest ubogie, a północ przemysłowa jest bogata, więc gdyby północ została sama w sobie, to rzeczywiście nie musiało, żyłoby im się dostatniej wtedy, bo nie musieliby łożyć na biedne południe, bo południe jest rzeczywiście biedne, tak jak nawet w południowych Włoszech autostrady są bezpłatne. Chociaż w północnych i środkowych Włoszech się płaci ciężkie pieniądze na bramkach, jak się wjeżdża na autostradę, a na południu, ponieważ ludzie są biedni, to nawet rząd nie pobiera opłat za autostrady, bo wiedzą ludzie, że tam są ludzie biedniejsi, a na północy stać, to niech płacą na te autostrady, ale za wybudowanie autostrad na południu też trzeba było zapłacić. I tak nie mniej niż za tę autostradę na północy Włoch i ktoś za to musiał zapłacić. Zapłacili za to głównie bogatsi Włosi z północnych Włoch. I tak można by to mnożyć, te przypadki, więc wszystko to się wtedy rozpada na skutek upadku człowieka, ale my wiemy, że tak ma być, bo tak ogólnie to można by się tym wszystkim zamartwiać, co to się będzie działo w tym świecie, wszystko się wali. No a my wiemy, że to, co ten świat zorganizował, to było pod wpływem szatana, który nazywany jest przez naszego Pana Bogiem tego świata. W związku z tym nasz Pan to wszystko obecnie rozwala, bo jest to struktura oparta całkowicie na fałszu i na niesprawiedliwości, na wyzysku jednego człowieka przez drugiego człowieka. W związku z tym należy to tylko rozwalić i na gruzach tego królestwa nasz Pan chce zaprowadzić swoje królestwo, więc ono musi się zawalić. Znając Słowo Boże, wiemy, że do tego Bóg dąży. W związku z tym, widząc rozpadanie się tego państwa, upadek tej struktury społecznej, jaka obecnie istnieje, no nie powinniśmy się martwić, bo realizuje się po prostu kolejny etap planu Bożego. Tak samo wiara, o której już wspominałem, jest przewodem pokoju, bo dzięki niej możemy pokładać ufność w obietnicach Bożych i nie martwić się, ufając, że Bóg jest prawdomówny i to, co obiecał, to spełni. A zaufanie obietnicom Słowa Bożego prowadzi właśnie do pokoju, bo nie można mieć pokoju Bożego, nie ufając obietnicom Bożym, bo on właśnie przede wszystkim, po to, co podkreślałem wcześniej, wiara jest głównym, najważniejszym przewodem pokoju, bez posiadania wiary, czyli w ufności w Boga i w Jego Słowo, zwłaszcza w obietnicę Jego Słowa, nie można cieszyć się pokojem. Do tego dokładają się jeszcze inne rzeczy, ale zaczyna się od wiary i inne rzeczy to tylko pomagają, jak gdyby wzmacniają. Bez wiary nic by tutaj nie zrobiły. Dlatego wiara jest tak strasznie istotną cechą w obecnym czasie, najważniejszą. To, co mówiłem w pastorówce na wykładzie, że jest to jedyna cecha, bez której nie można być chrześcijaninem. Bo chrześcijaninem można być bez posiadania każdej innej cechy. Oczywiście bez posiadania innych cech nie można być zwycięzcą. Nie można zwycięsko zakończyć chrześcijańskiego biegu, ale posiadając inne cechy, to jakby ktoś w naturalny sposób posiadał dużą miarę innych zalet charakteru, to może być wszystkim, ale nie chrześcijaninem. Można go nazwać bardzo dobrym człowiekiem, bo jest pełen miłości, czy można powiedzieć, że ma silną wolę, bo ma bardzo dużą samokontrolę, czy jest, ma dużą wytrwałość, to tak zwaną cierpliwość, że się nie poddaje. To może różne cechy posiadać, ale one nie czynią z niego chrześcijanina. Tym, co czyni z człowieka chrześcijanina, jest wiara. A chrześcijanin, mając wiarę, jak oddaje się Bogu, zostanie przez Boga tak poprowadzony, że te brakujące zalety, które też mu są potrzebne i które musi osiągnąć, jeżeli chce mieć życie wieczne, zostaną przez niego osiągnięte. I tak samo pokój Boży niemożliwy jest przede wszystkim bez wiary. Bo trzeba zaufać obietnicom Słowa Bożego i to prowadzi do pokoju. Zobaczmy na Psalm 125. Werset pierwszy. Psalm 125, werset pierwszy mówi nam tak. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. Ci, którzy ufają Panu. Można by to również nazwać ci, którzy wierzą Panu, bo wiara to umysłowa ocena i sercem poleganie, a sercem poleganie to jest ufność i dopiero ten drugi element daje prawdziwą wiarę, bo z umysłowego przekonania, czyli z świadomości, jeżeli ktoś posiada świadomość, że Bóg istnieje, to wcale nie jest człowiekiem wierzącym. Zazwyczaj do tego jest, jak są sondaże robione, ile to ludzi wierzy w Boga, to pytanie brzmi, czy wierzysz w istnienie Boga. I jak ktoś odpowie tak, no to jest liczone, no to jest do grupy ludzi wierzących się to zalicza. Prawie to jeszcze nie jest żadna wiara. Tutaj wiara się pojawia dopiero wtedy, kiedy na tej świadomości ktoś coś buduje, czyli wierzy nie tylko, że Bóg istnieje, ale że dał swoje słowo, wierzy w to słowo i stara się zgodnie z naukami tego słowa postępować. To jest dopiero człowiek wierzący. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, tak strzelam teraz z powietrza, biorę ten odsetek, ja bym powiedział, przynajmniej 90% tych ludzi, którzy są określani jako wierzący, to naprawdę nie są niewierzący, bo nie wierzą tylko, że Bóg istnieje. Tylko tyle. Tutaj. A ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. No to co, do tych 90% tak wierzących można by powiedzieć, niby wierzących powiedzieć, że są jak góra Syjon, że trwają na wieki, że nic ich nie wzrusza, bo twardo na Bogu stoją. Wydaje mi się, że nie. Starajmy się, bo to od nas zależy, czy znajdziemy się wśród tych, którzy odpowiadają temu opisowi, który tutaj został przedstawiony, którzy mocno stoją na Bogu, ufają Jego obietnicom i cieszą się dzięki temu pokojem Bożym. Moglibyśmy powiedzieć, że pokojem Bożym są i inne jeszcze zalety charakteru, bo one też się przykładają, wnoszą swoją cegiełkę do tej budowli, jaką jest pokój, bo jak ktoś posiada nadzieję, to też potrafi mu, to pomaga w osiągnięciu pokoju. Tak samo miłość pomaga w osiągnięciu pokoju też i inne zalety charakteru, ale wszystko w głównej mierze wiara tutaj ma wielką rolę do odegrania. I na zakończenie powiem o jeszcze jednej rzeczy, która jest niezbędna do posiadania pokoju. Posłuszeństwo jest przewodem, dzięki którym pokój Boży wstępuje do nas. Bo trzeba, żeby mieć wiarę, trzeba znać Boga i Jego Słowo, ufać w temu. A jeżeli ktoś, kto wierzy i ufa, to stara się zgodnie z tym żyć. Czyli stara się być posłuszny temu, co mówi Bóg. I jeżeli jesteśmy posłuszni, na tyle oczywiście, na ile jesteśmy w stanie, bo to trzeba zaznaczyć, że niedoskonały człowiek ona nie może okazać doskonałego posłuszeństwa, bo gdyby okazywał doskonałe posłuszeństwo, to już teraz w tym życiu stawałby się doskonały, co wydaje nam się rzeczą niemożliwą. Z doskonałości spodziewamy się dopiero w tysiącleciu pod pośredniczącym panowaniem Chrystusa. Ale w miarę naszego życia, w miarę naszego rozwoju chrześcijańskiego powinien nasz rozwój postępować, czyli nasze posłuszeństwo powinno Bogu, powinno być coraz to większe. Bo jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, no to utożsamiamy się z boskim planem, z Jego zamierzeniami, można powiedzieć, zatapiamy się samych siebie w woli Bożej, to wtedy daje nam to pokój. I im większym stopniu jesteśmy oddani Bogu, tym większą miarą pokoju możemy się cieszyć. No i na odwrót, nieposłuszeństwo niweczy pokój Boży, jaki mamy w sobie. Bo jeżeli jesteśmy nieposłuszni, no to robi się, wtedy mamy niespokojne sumienie, nawarstwianie się troski i zmartwień. Całkiem słusznie zresztą, bo w takiej sytuacji pozostajemy sami we wrogim świecie. Pamiętamy przypowieść naszego Pana o dwóch domach budowanych i próbowanych. Obydwaj mężowie słuchali słów naszego Pana. Tylko że ten, który słuchał i czynił, czyli który był posłuszny słowom naszego Pana, to jest przyrównany do kogoś takiego, kto ma dom na skalę wybudowany, którego troski, utrapienia, nawałnice, bo jak te przyszły te właśnie gwałtowne deszcze, gdy przyszła powódź, to dom jego się ostał, bo on słuchał słów naszego Pana i zgodnie z nimi postępował. Natomiast ten, który słuchał tylko, ale nie czynił, czyli nie był posłuszny, to jest przyrównany do męża, który zbudował dom na piasku. I gdy przyszła nawałnica, to ten dom jego się zburzył, bo tutaj jest, to jest właśnie też taka myśl drastyczna, bo mówi nam apostoł Paweł w swoich listach, że fundamentem jest Chrystus. I dla jednego i dla drugiego budowniczego fundamentem był Chrystus. Tylko dla tego, który czynił to, co słyszał, to Chrystus był jak skała. Bo był przy nim w momencie nawałnicy i go podtrzymał. Natomiast dla tego, który nie czynił, Chrystus stał się jak piasek. A woda, jak płynie powódź, to piasek wymywa i on nie zostaje. Skała zostaje, skały się nie ruszy. A piasek zostanie wymyty i wtedy coś takiego się wali. To, co do tej pory zostało zbudowane przez kogoś, to, co w swoim usposobieniu, w swoim charakterze budował, zostanie okazane jako bezwartościowe, bo nie był posłuszny. Więc trzeba wierzyć Bogu i z całych sił starać się Bogu być posłusznym. Wtedy można cieszyć się wielkim pokojem Bożym i to we wszystkich okresach życia i nie tylko w przychylnych okolicznościach, ale także w nieprzychylnych okolicznościach, gdy spotykają nas straty, ograniczenia, opóźnienia, rozczarowania, konflikty, nieporozumienia, właśnie podziały, ból, choroby, smutek, żal, różne życiowe tragedie, których listę można by bez końca wyliczać, tak wiele jest, to będąc w pełni wierzącym człowiekiem o mocnej wierze, który wie, że stara się być wiernym Bogu w swoim życiu, to można mieć pokój w sercu i nie martwić się nic, bo na wszystkim jest Bóg. On mnie nie porzuci, jeżeli ja jestem wierny, więc cokolwiek mnie spotyka, jest dla mojego dobra. Niekoniecznie ziemskiego dobra, ale dla mojego duchowego. Jeżeli zachowam wierność w tym, co mnie spotyka, efektem tego będą owoce Ducha Świętego w postaci zalet charakteru, których jeszcze mi brakuje i które Bóg właśnie chce we mnie rozwinąć. W sumie dlatego nawet ktoś o mocnej wierze wtedy powie, żeby się radować w takiej sytuacji, w której człowiek cielesny wyrywa sobie włosy z głowy, jak to strasznie jest i jaka tragedia, to człowiek o mocnej wierze się cieszy. Czyż nie tak, co pisał apostoł Jakub w swoim liście? Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, kiedy w różnego rodzaju utrapienia wpadacie, bo to służy waszemu duchowemu rozwojowi. Więc nie tylko nie traćcie pokoju Bożego w swoich sercach, ale wręcz cieszcie się z takiego powodu, bo macie szansę się rozwijać. A apostoł Paweł pisze, że mam upodobanie w zniewagach i taka tam lista nieprzychylnych okoliczności występuje i on pisze, że ma upodobanie w tym, bo wtedy wie, że Bóg jest przy nim, że choć on jest słaby, to łaska Boża z nim jest i będzie i go w takich sytuacjach nie opuści. No, tu daję przykłady apostołów Jezusowych, ludzi, co do którym na pewno nie można zarzucić słabej wiary, tylko ludzi o mocnej wierze. Apostoła Jakuba, apostoła Pawła. Można by przytoczyć bardzo wiele przykładów innych mężów, którzy żyli na przestrzeni wieku Ewangelii o mocnej wierze, których pokój Boży nie opuszczał w żadnych okolicznościach życia. Cieszyli się tym pokojem do samego swojego końca, do ostatniego tchu, można powiedzieć, pomimo tego, że potrafili cierpieć ból, prześladowania i wszelkie inne przykre stany związane z niedoskonałością ciała człowieka i z procesem umierania, który każdego dotyka, ale pokój ich nigdy nie opuszczał. I osiągnięcia takiego pokoju Bożego życzę braterstwu. Sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.